Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Jarka, który będzie realizatorem dźwięku, realizował będzie naszą audycję. I witamy gości miłych. Dzisiaj gościmy księdza Feliksa Folejewskiego, Pallotyna. Bardzo serdecznie witamy.
Witamy serdecznie.
Ksiądz Feliks jest Folejewski, jest duszpasterzem Rodziny Rodzin, asystentem kościelnym miesięcznika Różaniec. I jest z nami także ksiądz Szymon Mucha, proboszcz. Witam serdecznie.
Cześć Boże, bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy.
Naczelny redaktor miesięcznika Różańca, kustosz Sanktuarium Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole, diecezja radomska.
Czy księża chcą może kogoś pozdrowić?
Nawiązując do tego, co pan Leszek mówi o pozdrowieniu, w kaplicy usłyszałem, że najpierw pozdrowiliśmy Pana Jezusa i potem mówię, pozdrawiam wszystkich aniołów, archaniołów, Matkę Bożą i moich świętych patronów, a dzisiaj w sposób szczególny błogosławionego Michała Sopoćkę, no byłbym niewierny, gdybym nie pozdrowił świętego Wincentego Palotiego, siostry Faustyny, która jest moją miłością, oczywiście siostrę w Opolu, która jeszcze pielgrzymuje do nieba, bo rodzice, ufam, że są w niebie, bracia i siostry w Suwałkach, no i potężną rodzinę, rodzin rozsianą nie tylko w Warszawie, ale są już na całym świecie. Ale to mi dzisiaj w kaplicy przyszło pozdrowić aniołów, archaniołów, bo oni są obecni, bardziej obecni niż my tutaj przy mikrofonach.
I też nas prowadzili dzisiaj w tej drodze z Warszawy do Torunia. Ja dołączam do tych pozdrowień, włączam swoich rodziców kochanych, bo będziemy mówili na temat cierpienia, są już osobami starszymi i to cierpienie akurat nie jest im obce, dlatego kocham ich i za to, że to cierpienie też ofiarowują także i w naszej tece jako ich dzieci. Pozdrawiam też właśnie szczególnie wszystkich ludzi chorych i cierpiących, którym jako kapłan posługiwałem, posługuję, będę posługiwał wszystkich przyjaciół i tych, którzy dzisiaj tutaj nas słuchają.
Jest z nami także siostra Wioletta Ostrowska, Loretanka, sekretarz redakcji miesięcznika Różaniec.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i pozdrawiam naszych czytelników miesięcznika Różaniec. Całe nasze zgromadzenie jest matką generalną na czele, która obecnie przebywa w Sierra Leone, a także całe nasze wydawnictwo z siostrą Andrzeją na czele, szczególnie redakcję Różańca. Pozdrawiam także serdecznie moją rodzinę, rodziców, rodzeństwo z rodzinami.
I także jest pani Dorota Krawczyk, także redaktor miesięcznika Różaniec.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Pozdrowienia kieruję do rodzin, bo jestem członkiem rodziny, w przeciwieństwie do moich poprzedników, także do swojej rodziny i do wszystkich osób, które cierpią, tak jak siostra Wioletta i ksiądz Szymon już powiedział. Ta audycja jest zapewne skierowana szczególnie do Was.
I tematem naszego dzisiejszego spotkania jest wartość cierpienia.
Drodzy Państwo, temat na pewno trudny i na pewno nie zgłębimy wszystkich tutaj zagadnień z tym związanych, ale tak, Jan Paweł II, pochylając się nad ludźmi chorymi, cierpiącymi, użył takiego sformułowania jak Ewangelia cierpienia. Ewangelia, to wiemy, że to jest dobra nowina. A więc cierpienie może być dobrą nowiną i chcemy, by właśnie ta audycja była jakąś dobrą nowiną dla ludzi cierpiących, no bo właściwie nie można przejść przez życie nie spotkając się z cierpieniem. To jest niemożliwe. Cierpienie jest jakoś istotowo związane z naszym życiem. Jedni tak to przyjmują, inni inaczej. No może właśnie spróbujmy spojrzeć na cierpienie jako dobrą nowinę. Także ten trudny temat, może zaczniemy. Ksiądz Szymon Mucha, proszę bardzo, na początek.
Redakcja Różańca, miesięcznika Różaniec, podjęła ten trudny temat w miesiącu lutym. Cały lutowy numer jest poświęcony cierpieniu. Właściwie z dwóch powodów. Jest to też realizacja cyklu, który podjęliśmy na ten rok, opartego o ABC społecznej krucjaty miłości księdza kardynała Wyszyńskiego. I dlatego też dotykamy tajemnicy przyjęcia cierpienia, wartości jego i to cierpienie, które jest dla każdego człowieka jakąś tajemnicą. I po drugie, podjęliśmy ten temat akurat też w miesiącu lutym, nawiązując do hasła tego roku w komunii z Bogiem. W poszczególnych numerach Różańca mówimy też o życiu sakramentalnym. 11 lutego to Światowy Dzień Chorego. Przeżywaliśmy go i szczególnie ludzie chorzy bardzo to przeżywali. Mam obraz nabożeństwa w parafii, w której pracuje Wysokie Koło, i ludzi, którzy ze łzami w oczach podchodzili, by przyjąć sakrament namaszczenia chorych, i bardzo, bardzo go przeżywali, bardzo go przeżywali. Dlatego też i ten sakrament, który tak bardzo jest bliski człowiekowi choremu, i przychodzi Chrystus, by człowieka chorego umocnić swoją łaską w tym sakramencie. Jesteśmy tutaj jako redakcja Różańca, miesięcznika Różaniec. On jest jakimś pismem też przede wszystkim formacyjnym dla wspólnoty żywego Różańca, ale nie tylko. Dlatego jesteśmy akurat w tej audycji i dziękujemy za to zaproszenie do audycji dla małżonków i rodziców, bo z tym miesięcznikiem chcemy dotrzeć do każdej rodziny, bo przecież i modlitwa różańcowa dotyka i spotykamy się z nią w małżeństwie, w rodzinie, ale i te tematy, które poruszamy, tak jak tu pan Leszek powiedział, że to cierpienie nie jest obojętne dla każdego człowieka. I taką na początek mam propozycję, ponieważ do czytelników Różańca, jeżeli macie, kochani, w domu ten numer lutowy, zapraszam, znajdźmy go, będzie za chwilę taka chwila na to, żeby go odnaleźć. Jeżeli będziemy go mieli przed oczyma, będziemy właśnie mówili o tych tematach tu zawartych, o tych artykułach. Myślę, że będzie nam łatwiej rozmawiać ze sobą. Zapraszam więc. Mam nadzieję, że już mamy przed sobą miesięcznik Różaniec i numer lutowy. Chciałbym, byśmy rozpoczęli od okładki, bo ona jest takim wprowadzeniem też przepięknym do całego numeru. Na okładce mamy przedstawiony obraz Matki Bożej Bolesnej, Wosiecznej, sanktuarium, które duszpasterzują ojcowie franciszkanie. Ten obraz jest z grupy, tak zwanej grupy uprzedzających Pieta Matka Boża Bolesna. Tu ona jest troszeczkę inaczej przedstawiona. Ci, którzy nie mają przed oczyma tego numeru, spróbuję to krótko powiedzieć. Matka Boża i Dzieciątko jest na tym obrazie. Tak, tylko że Dzieciątko cichutko sobie śpi przed Matką Bożą, ale w ręku trzyma krzyż. W ręku trzyma krzyż. Matka Boża, najczęściej jesteśmy przyzwyczajeni, że oczy Matki Bożej patrzą prosto na nas albo są zwrócone na Dzieciątko. Matka Boża jest gdzieś tam zapatrzona, tak jakby widziała to, co Jezusa będzie czekało. Ten krzyż, który trzyma to małe Dzieciątko, zdawałoby się, no nie pasuje do tego klimatu radości macierzyństwa i dziecięctwa, ale on jest przecież pisany w posłannictwo Syna Bożego, który przyszedł po to, żeby zbawić człowieka. A Matka Boża tak jakby widziała to, co jej powiedział już starzec Symeon, kiedy przyniosła dziecię Jezu do świątyni z Józefem, że twoją duszę przeniknie miecz boleści. i widzi to cierpienie, które czeka jej syna i ją. Dlatego to ten obraz wprowadza nas w tę tematykę cierpienia. Myślę, że dlatego Matka Boża, ona rozumie także i te nasze cierpienia. Zapraszam więc tutaj też i Ojca Feliksa, by wprowadził w nas to, a takim wprowadzeniem jeszcze zawsze w temat numeru bardzo pięknie wprowadza w różańcu ksiądz Wojciech Przybylski, którego też serdecznie pozdrawiamy. I on w tym numerze rozpoczyna to swoje rozważanie taką myślą. Ktoś powiedział, że cierpienie to łza. Albo spada na ziemię i staje się błotem, albo pod krzyż i staje się drogocenną perłą. To, gdzie spadnie, zależy tylko od nas.
Tak, dziękuję bardzo. Ksiądz Szymon Mucha zabierał głos. Teraz ksiądz Feliks Folejewski. Ludzie mają mnóstwo różnych pytań i niekiedy pretensji i chcieliby więcej wiedzieć o cierpieniu, ale cierpienie jest chyba tajemnicą, przede wszystkim tajemnicą. Może proszę nam pomóc to zrozumieć.
Może przed laty, 35 lat temu, z większą odwagą mówiłbym na ten temat. Dzisiaj, po tych 31 latach już doświadczenia, kiedy 27 marca przeżyłem śmierć kliniczną, byłem już na tamtym świecie, ale Bóg jeszcze do końca nie przyjął mnie. Jestem po 3 zawałach serca, operacjach serca. Byłem przygotowany i zawieziony do Krakowa na przeszczep serca. Innym błogosławiłem, błogosławię. Dla siebie nie rozumiałem tego i nie rozumiem, bo i tak po przeszczepie trzeba iść do nieba, więc bardzo było mi to trudno przyjąć. Teraz mam serce, jak mówię, jak rozrusznik, bo i kardiowerter, rozrusznik, 5 stentów, elektroda w komorze, w przedsionkach. Więc teraz z większą delikatnością i skromnością i pewnym onieśmieleniem mówię o cierpieniu. I to, co pan Leszek powiedział, właśnie Jan Paweł II odważył się nazwać cierpienie Ewangelią, dobrą nowiną. Skąd on to wziął? Właśnie wziął z Ewangelii świętego Jana, kiedy Nikodem w nocy, jak pisze ksiądz Twardowski, przychodził do Pana Jezusa, wypytywał go o religię. I tam zjawił się problem nowych narodzin. Nikodem zgłasza trudność, jak ja, stary człowiek, mam wejść do łona matki, jeżeli się nie narodzicie na nowo. I w tej rozmowie dochodzi do takiego wyjaśnienia. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego będzie wierzył, miał życie. I stąd cierpienie dla mnie jawi się jako nowe narodzenie, a z tym związany jest ból. Niewiasta, gdy rodzi, cierpi, boleje. I jeszcze też bardzo takie, bardzo mi jest to bliskie, ze świętego Jana, gdy przechodził Jezus blisko przeciw świątyni, sadzawka Betseda, i leżał człowiek, 38 lat przecież wśród ludzi leżał, niedaleko świątyni. I Pan Jezus patrzy na niego, czy chcesz być zdrowy? No przecież co mógł powiedzieć? A powiedział, nie tak jakbyśmy myśleli, tak, proszę mnie uzdrowić. Proszę zwrócić uwagę, jak mówi. Panie, nie mam człowieka. I każdy choruje na swoją chorobę. I można być wśród ludzi i dzisiaj jedno z takich powszechniejszych cierpień, cierpi młody człowiek, udaje odważnego, poważnego i bardzo wyje nieraz i to cierpienie ma na imię samotność. Panie, nie mam człowieka. Więc to jest jeden z takich bardzo znamiennych problemów współczesnego człowieka. I na pewno, gdy pochylamy się, mamy odwagę powiedzieć, dobra nowina, cierpienie, to bez dotknięcia tej miłości, która przyszła do nas, to cierpienie nie ma sensu. Jest bezwartościowe, jest czymś złym. Tylko na skutek dotknięcia poprzez miłość można cierpienie udźwignąć i wtedy krzyż nie miażdży, bo normalnie krzyż zmiażdżyłby. Jest u proroka Izajasza zmiażdżony. Tylko krzyż wtedy podniesie. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. Więc to jest pierwsza taka refleksja. I w związku z tym, jak jesteśmy w towarzystwie różańcowym, to przecież jest cztery części różańca. Jest druga część bolesna. Przy czym ta dodana część różańca przez Jana Pawła II, męża boleści, ma na imię tajemnice światła. Czyli wszystkie tajemnice, również bolesne, są prześwietlone światłem. I dopiero przy pomocy tego światła można zacząć coś rozumieć i dotykać z delikatnością właśnie problemu cierpienia. Matka Teresa z Kalkuty, świadek, powiada, że współczesny świat jawi się jako wielki krzyż. Ta kobieta, która powiedziała życiem swoim, miłość to jest owoc, który dojrzewa w każdym czasie. I właśnie jeżeli cierpienie, czyli życie, bo tak to nazywam, weź swój krzyż, czyli weź swoje życie i chodź za mną, będzie dotknięte tym światłem, to możemy i sami przy pomocy łaski Bożej, jesteśmy ludźmi wierzącymi, to jest szczęście. Ja coraz bardziej krzyczę głośno, a księdzem jestem dopiero 52 lata, krzyczę, jakim szczęściem jest wiara. To jest największe szczęście, jakie można, no ja nie wyobrażam tego, bo to jest niewyobrażalne, wiara, a wszystko idzie śmieciem. I stąd, jeżeli dotknie łaska Boża od wewnątrz, to wtedy ten krzyż staje się, jak powie Norwid, bramą, bo inaczej to będzie rozpacz. I tajemnica, to też mnie przejmuje, delikatność Boga, który pyta, czy chcesz. Nigdy Bóg bez pozwolenia człowieka nie wybiera. Wybiera pewne osoby jako żertwy, ale pyta. Proszę, w czerwcu Matka Boża w drugim objawieniu. Trójka maleńkich dzieci. Hyacynta, Franek i Łucja. I Matka Boża w drugim spotkaniu pyta, dzieci, czy chcecie cierpieć? I wyjaśnia, by ratować grzeszników. Już wiele razy to mówiłem. Z onieśmieleniem to powtórzę. Któraż z matek, i tutaj będąca w studio, mamusia, i matki, które mnie słuchają, która z matek, który z ojców zapytałby swoje dziecko, czy chcesz cierpieć? Dlatego ta droga cierpienia nie została wymyślona przez nas. Jeżeli tą drogą przyszedł do nas Bóg, to nie jest droga wymyślona przez człowieka, bo żaden ojciec, żadna matka na taką drogę nie posłaliby swojego dziecka. I stąd, aby ratować. Siostra Faustyna, no i dzisiaj patron dnia, ksiądz błogosławiony Sopoćko, którego miałem szczęście tyle razy spotykać, rozmawiać. Widzę go zawsze wyciszonego, pochylonego i słuchającego. i siostra Faustyna. Dzisiaj to w Warszawie, jadąc do Torynia, szukałem odpowiedzi, bo przyznam się, że z łóżka wstałem dzisiaj dopiero jako chory, a ona każe się mi otworzyć i czytam. Gdy się jest chorą i słabą, to się ustawiecznie robi wysiłki, aby podołać temu, co wszyscy robią zwyczajnie, a jednak i temu zwyczajnie nie zawsze podołać można, ale dzięki Ci, Jezu, za wszystko. Nie wielkość prac, ale wielkość wysiłku nagradzana będzie. Co jest z miłości spełnione, nie jest małe. O mój Jezu, wszak oko Twoje wszystko widzi. Nie wiem, dlaczego tak wyjątkowo źle się czuję rano. A żeby wstać z łóżka, muszę skupić wszystkie siły, a czasami wprost użyć heroizmu. Na wspomnienie Komunii Świętej odzyskuję trochę więcej siły. Oto wielka się zaczyna, oto walka się zaczyna. Dzień i walka się walką kończy. Kiedy idę na spoczynek, czuję się jak żołnierz powracający z pola walki. Co ten dzień zawiera w sobie? Tobie jest tylko wiadome, mistrzu mój i panie. Proszę przyspieszyć kroki człowiekowi, który był sparaliżowany. Idź szybciej. No co tak się wleczesz? Znowu leżysz. I takie stanie na zasadzie pomocnika, który niczego nie rozumie, to jest nieraz zadawanie cierpienia człowiekowi, który tak jest oblał, a dzisiaj coraz więcej mówi się o różnych depresjach. Można pocieszać. I stąd też podobało mi się ostatnio, rozmawiając ze współbratem, prawo pocieszania ma tylko Bóg. Co on pośle wam pocieszyciela. A my, wsłuchując się w cierpienie i miłość człowieka leżącego, możemy, prosząc o światło, coś mieć z tego przekazu pociechy duchowej. Dzisiejszy patron, te trzy dni agonii, ta droga cierpienia, jedno jest pewne, że przemija. Kiedyś w szpitalu, bo prawie 30 lat, teraz mam przerwę, 5 lat nie leżałem, a zawsze na OIOM-ie wszystkie święta religijne, państwowe, wszystkie, jakie są w kalendarzu, wszystkie na OIOM-ie. Zrozumiałem, że cierpienie przemija, ale wycierpiane wartości pozostają. I nieraz mówiłem sobie i innym, po co zdrowieć, jeżeli ma się nie być uzdrowionym. I stąd Chrystus nie leczy, tylko uzdrawia. Taki młody pan, widzę go, w 2005 roku, 50 lat, do Anina też przywieziony i chodzisz potem i do mnie, widzicie, że jestem księdzem, chociaż byłem pacjentem, dowiedział się. Proszę księdza, najlepiej być zawsze młodym, zdrowym i bogatym. Popatrzyłem na osiłka, swoje pomyślałem i potem miałem mieć koronarografię, którą miałem chyba 12 razy robioną. Tak przerażonego faceta ja w życiu nie wiedziałem. Proszę księdza, niech ksiądz się nie wypisuje ze szpitala, aż będę miał ten zabieg czy coś. A przed chwilą mówił, zawsze być młodym, zdrowym i bogatym. Bzdury można opowiadać, mając 20 lat, 18 lat, 30, bo to nie jest zasługa. Jutro będziesz miał 53. I dlatego problem rzeczywiście tego delikatnego podejścia do cierpienia jest też sprawą duchową. I podoba mi się to, Simone Weil powiedziała, że prawdziwe cierpienie to jest poczucie bez sensu. Bo co innego jest ból fizyczny, psychiczny, ale jeżeli dojdzie człowiek do takiego zamknięcia, że to wszystko nie ma sensu, wtedy zaczyna się bezsens i to jest piekło. Również w cierpieniu, kiedy to wszystko nie ma sensu, tu zostawcie nadzieję. I dlatego uważam, tak mi się wydaje, że w cierpieniu ogromnie jest ważny problem teraz. Teraz. Wszyscy, którzy przychodzą do szpitala, stękają, kwękają. A dlaczego mnie? A dlaczego ja? Miałem, proszę księdza, wyjechać dzisiaj do Londynu. Mam przecież stanowisko. No i przyszedł ten zawał. Dlaczego ja? I tak doszedłem do takiego wniosku, bo nie w tym czasie. I kiedyś też siostra Felicjanka, świętej pamięci poetka, mi powiedziała, gdy odwiedzałem ją na Płockiej, proszę księdza, jak ludzie chorzy marnują cierpienie, bo narzekają, że są chorzy, pytają, kiedy ja wyjdę, a chwila obecna, to, co jest realne, jedynie realne, jest marnowane. I dlatego nie marnować chwili obecnej, czyli mego życia. Bo to, że jestem w tej chwili pod kroplówkami, pamiętam, jak mi odłączono kroplówkę z potasu, a tu musi powolutku ten potas kapać, to nie mogłem już, bo w dwóch rękach, w jednej ręce dwie kroplówki, w drugiej dwie, i odłączono, a ja na tej kroplówce tak liczyłem te krople i odmawiałem różaniec. To mój był różaniec z kroplówek. I jak odłączono, to mi zabrakło tego różańca. To są dary Boże, a nie opowiadanie, co by było, gdyby było. Ja na przykład modlę się o jedno, żeby Pan Bóg dał mi siłę, jak przyjdzie takie wydarzenie, to co siostra Faustynka mówiła. Dasz mi zdrowie, dziękuję. Dasz mi chorobę, dziękuję. Dasz mi długie życie, dziękuję. Dasz mi śmierć, dziękuję. Czyli wtedy mogę powiedzieć, Jezu, ufam Tobie. I jeszcze jedno, właśnie to, co Jezus w tej dobrej nowinie nas uczy. Obecność. Obecność. I cała idea hospicjum. Ludzie obecnie w szpitalach nie umierają. Są objuczeni nieraz tymi rozmaitą aparaturą, a chodzi o to, żeby naprawdę godnie umierać. To też jest problem jakiejś godności, to co genialnie pokazał Jan Paweł II. Jako pacjent pytał lekarzy, pacjent ma prawo zapytać, bo jest lekarz, to już Grecy mówili, dotykając ciała, dotykasz człowieka. I problem leczenia medycyny to nie jest problem fizykoterapii, to jest dotykanie człowieka. I ta obecność w rodzinie, na przykład, jakie to cudowne jest w hospicjum, że jak ktoś już jest w hospicjum albo przy hospicjum domowe, to cała rodzina staje się rodziną i księdza, który przychodzi do tej rodziny, i kapel, i lekarza, i pielęgniarki. I potem jest towarzyszenie po odejściu do domu ojca. Więc jest jakaś solidarność. Dzisiaj problemem bardzo też powszechnym jest to jest cywilizacja śmierci. To jest ucieczka od cierpienia. Ale co się dzieje wtedy? Że gdybyśmy zlikwidowali cierpienie, likwidowalibyśmy miłość. Z cierpieniem, to jest ta Ewangelia, jest związana mobilizacja miłości. Ile wspaniałych dzieł, klasztorów, zakonów, ile dzieł powstało dzięki właśnie ludziom słabym, cierpiącym. I zastanawiałem się kiedyś w szpitalu leżąc i pomyślałem, Panie Boże, nie wiem dokładnie, kto jest komu bardziej potrzebny. Czy cierpiący zdrowym, czy zdrowy cierpiącym. I ta wzajemna łączność, naczynia połączone, dopiero daje jakiś klimat i delikatności, i tej Ewangelii cierpienia. I na koniec tego takiego ogólnego wprowadzenia Jan Paweł II, który nie tylko opowiedział, napisał Ewangelię cierpienia, ale pokazał. Pokazał tę Ewangelię cierpienia i na pierwszym spotkaniu od Warszawy po Balice miałem szczęście być na tej pielgrzymce. Mam ją w oczach, w sercu, na wszystkich stacjach. I jak słyszę, jak tu było przy katedrze, spotkanie z chorymi. Moja siła jest z Chrystusa i z was. Na żadnej pielgrzymce nie opuścił papież spotkania z chorymi. To była reguła. I rozpoczyna swój błogosławiony pontyfikat słowami: otwórzcie drzwi. Jak kończy 2 kwietnia, Wigilię Miłosierdzia Bożego, pozwólcie mi odejść do domu Ojca. A gdy było przygotowywane spotkanie o rodzinie, na temat rodziny w Kairze, 84 rok, Jan Paweł II powiedział: będę rozmawiał z wielkimi tego świata. Co im powiem? Jakimi argumentami będę się posługiwał? Będę się posługiwał argumentem cierpienia, bo wtedy był chory. I tylko muzułmanie w tamtym czasie uratowali pojęcie rodziny. Delegacja watykańska, muzułmanie. Już wtedy była sugestia, tak jak dzisiaj się mówi, prawda, nie kobieta i mężczyzna, tylko partnerzy. Dzisiaj już nawet katolicy w Polsce mówią partnerka, partner. Dawniej mówiło się żona, mąż. To wszystko chore jest. I to jest chore. I dla mnie właśnie problem cierpienia to też również problem choroby moralnej. Na przykład grzech to jest choroba. Kto nieraz z ludzi nawet wierzących uważa się za chorego, gdy grzeszy? Tak jak masz złamaną nogę, tak jak masz niedowład jakiejś kończyny, czy nie widzisz na jedno oko, jesteś chory. Podobnie gdy człowiek wybiera kłamstwo, a grzech na tym polega, czyli jest chory, czyli powinien z tą chorobą iść do Chrystusa i wtedy sprawdzi się to, co na początku było powiedziane o dobrej nowinie, ponieważ umiłowałeś, wierzysz, dlatego nie jesteś sam. Przeżywane cierpienie bez człowieka, bez Chrystusa, dla niektórych bez człowieka drugiego, no to jest dopiero męka.
Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mówimy o wartości cierpienia. Mamy w studiu zespół redakcyjny miesięcznika Różaniec.
Każdy Różaniec. Zaczynamy od nauczania papieża Benedykta XVI i dlatego tu pani Dorota wychwyciła kilka myśli papieża, które dotyczą tematyki cierpienia.
Tym razem wybraliśmy wypowiedzi papieża z encykliki Spe Salvi, czyli encykliki o chrześcijańskiej wartości, o chrześcijańskiej nadziei. I w tej encyklice jest dużo myśli bardzo cennych na temat cierpienia. Papież pisze o problemie naszego radzenia sobie z cierpieniem, o tym, że współczesna medycyna potrafi sobie poradzić z cierpieniem, potrafi sobie poradzić z bólem, ale nigdy do końca tego cierpienia nie wyeliminujemy. Oto co pisze. Możemy starać się ograniczyć cierpienie, walczyć z nim, ale nie możemy go wyeliminować. Właśnie tam, gdzie ludzie, usiłując uniknąć wszelkiego cierpienia, starają się uchylić od wszystkiego, co może powodować ból, tam, gdzie chcą zaoszczędzić sobie wysiłku i bólu związanego z prawdą, miłością, dobrem, staczają się w życie puste, w którym być może już prawie nie ma bólu, ale coraz bardziej dominuje mroczne poczucie braku sensu i zagubienia. Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka, ale zdolność jego akceptacji, dojrzewania w nim, prowadzi do odnajdywania sensu przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością. I papież tu właśnie bardzo wyraźnie podkreśla, że zaakceptowanie cierpienia prowadzi do jego w pewnym sensie przezwyciężenia, do przełamywania tego bólu cierpienia i wyłania się wtedy, tak jak ojciec Folejewski mówił, pewna radość z tego cierpienia.
Drodzy Państwo, w miesięczniku Różaniec jest szereg takich wyróżnionych kolorem bloków wypowiedzi na temat cierpienia w moim życiu. Sekretarz redakcji, siostra Wioletta Ostrowska, prowadziła rozmowy z różnymi osobami i może parę takich próbek prosiłbym, siostro, o przeczytanie, żeby, na zachętę.
Pierwszą rozmowę, którą opublikowaliśmy na łamach miesięcznika Różaniec, jest rozmowa z panem doktorem Kazimierzem Szałatą. Pan Kazimierz Szałata jest filozofem, etykiem, założycielem i kierownikiem Konwersatorium Etyki Medycyna na miarę człowieka, a także prezesem Fundacji Polskiej Raoula Forleau, niosącej pomoc misjonarzom na całym świecie. I rozmowa ta rozpoczyna się cytatem, słowami Pana Jezusa do Rozalii Cylakówny: cierpienie jest tak wielką łaską, że nikt z ludzi tego nie pojmie dostatecznie, większą niż dar czynienia cudów, bo przez cierpienie dusza mi oddaje, co ma najdroższego, swą wolę, ale przez cierpienie miłośnie przyjęte. Ona mnie kocha wówczas całym sercem. Tę nieocenioną łaskę daje tylko duszom szczególnie umiłowanym. Skąd ten cytat? Pan Kazimierz Szałata doświadczył cierpienia w swojej rodzinie. Jego córeczka od urodzenia zmagała się z nieuleczalną chorobą, rdzeniowym zanikiem mięśni i poruszać się mogła tylko na wózku inwalidzkim. I w jaki sposób, tutaj na pytanie takie, zmagała się z tą chorobą, z tym cierpieniem, pan Kazimierz Szałata odpowiada, że trzeba mieć szczególną dojrzałość i łaskę, by przyjąć cierpienie. Inaczej wcześniej czy później pojawia się bunt przeradzający się w rozpacz, niszczącą życie osobowe człowieka. Okazuje się, że dzieci potrafią bardziej niż my, dorośli, zaufać Panu Bogu i cieszyć się z tego, co im przynosi każdy dzień. Ania była doskonałym przykładem takiej dojrzałej postawy. Umiała z tej łaski korzystać, ciesząc się życiem, choć niektórzy załamywali ręce, widząc, jak bardzo trudna musi być codzienność dziecka pozostającego na wózku inwalidzkim. Takie świadectwo tej też Ani, która mimo cierpienia była radością dla całej rodziny, która zmobilizowała i scaliła całą rodzinę, tak teraz z perspektywy czasu wypowiada się pan Kazimierz Szałata, jej ojciec, która scaliła jakby też wszystkich, którzy znali Anię, całą jej rodzinę. Aktywnie też działała. Jako mała dziewczynka bardzo pomagała w fundacji właśnie polskiej Raoula Forleau. Była też i druhną ZHR i wiele odpowiedzialnych takich funkcji podejmowała też w swojej klasie. Kiedy też bardzo mocno ją doświadczyła choroba, kiedy czekała na operację, zapisała w swoim pamiętniku takie świadectwo wiary i bliskości Ani swojej z Jezusem. Moja rodzina modliła się przez całą operację. Kiedy wreszcie się skończyła, okazało się, że mogłam sama oddychać. Lekarze myśleli, że będą z tym wielkie problemy. Po operacji jeszcze długo musiałam dochodzić do siebie, ale Bóg był ze mną i uzdrowił mnie.
Poprosiliśmy też o wypowiedzi na temat cierpienia osoby, które wiemy, że przeżyły w swoim życiu cierpienie i nadal je przeżywają. I co ciekawe, że takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich bardzo króciutkich wypowiedzi jest to, że cierpienie rzeczywiście zbliża do Boga, otwiera na innych ludzi także. Tu przytoczę kilka takich wypowiedzi, fragmentów króciutkich. Każdego dnia dziękuję Bogu za cierpienie, które jest dla mnie Jego wielkim darem, bo przez nie mogę być bliżej Boga. Inna wypowiedź też mniej więcej dotyczy tego samego tematu, jest w tym samym duchu. Pisze tutaj żona i matka, że właśnie wtedy, gdy cierpię, jestem najbardziej szczęśliwa, bo czuję, jakby sam Jezus pochylał się nade mną i mówił: to dlatego, że jesteś moja. Z kolei ojciec Waldemar Majka pisze: cierpienie rzeźbi mnie, rzeźbi moje podobieństwo do Chrystusa ukrzyżowanego, miażdży lub przynajmniej zmniejsza mój egoizm, moją pychę. To czas oczyszczenia, poznania prawdy o sobie. To wszystko jest możliwe, jeśli swoje cierpienie ukierunkuję na Chrystusa, jeśli uczynię je ofiarą. I jeszcze jedno krótkie. Nieraz myślałam, dlaczego cierpienie nie przynosi mi przygnębienia, dlaczego przylega do mnie jak druga skóra, dlaczego w niewytłumaczalny sposób odczuwam radość w cierpieniu i szczególny sposób spokój, ciszę. Zupełnie tak, jakby ktoś mnie ocalił, jakbym otrzymała łaskę. Czuję, jak miłość przelewa się przeze mnie. W cierpieniu, jak w lustrze, przegląda się moja wiara. Nie umiem inaczej patrzeć na świat niż przez twarz Pana Jezusa na krzyżu.
Tak, to są relacje ludzi, którzy zetknęli się z cierpieniem i którzy swoimi refleksjami dzielą się na łamach miesięcznika Różaniec z czytelnikami. Myślę, że numer jest gruby i bogatszy o wiele. Nie będziemy całego przecież czytać tutaj. Nie jest to naszym celem, tylko tak warto sięgać po miesięcznik Różaniec, dlatego że tam jest szereg bardzo cennych wskazówek, które pozwalają nam przejść przez życie dobrze, idąc we właściwym kierunku. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o cierpienie, nam to w jakiś sposób ten numer przybliża podejście do tego zagadnienia. Jeszcze pani Dorota pokazuje, że jeszcze coś musi zacytować.
Tak, jeszcze jest, to już nie będzie cytatu. Jeszcze jest bardzo piękne świadectwo, wspomnienie w naszym Różańcu, w tym lutowym numerze. Wspomnienie, czy też świadectwo o miłości małżeńskiej, która, można tak powiedzieć, jest oparta na cierpieniu. Zachęcam Państwa serdecznie do przeczytania, na pewno wiele osób już przeczytało, tytuł tego artykułu: Miłość silniejsza niż choroba. I co szczególne, często cierpienie dotyka małżonków i na ogół jest tak, że ono spada na nich niespodziewanie. I wtedy trzeba je po prostu przyjąć, pogodzić się z tym cierpieniem. Natomiast tutaj, w przypadku małżeństwa Janka i Agnieszki, sytuacja była taka, że kiedy Janek zdecydował się, żeby poślubić Agnieszkę, on wiedział, że ona jest nieuleczalnie chora. Wiedział, że ich życie będzie nacechowane cierpieniem, że będzie bardzo trudne. I wiedział, że nie potrwa długo ich wspólne życie, a mimo to zdecydował się i tak jak pod koniec, kiedy rozmawiał z księdzem, który nam właśnie to świadectwo przysłał, kiedy ksiądz zapytał, już kiedy Agnieszka umierała właściwie, zapytał tak nieśmiało, czy gdyby jeszcze raz mógł wybrać, to Janek odpowiedział, że gdyby jeszcze raz mógł wybrać i gdyby 1000 razy mógł wybierać, to wybrałby właśnie Agnieszkę na swoją żonę, dlatego że w porównaniu z tym, co ona mu dała, to, co on jej dał, pomagając jej w tej chorobie, to naprawdę jest niczym. I to jest dla mnie osobiście ogromne świadectwo wielkiej miłości, która się rodzi z cierpienia. Ja myślę, że w radości aż tak wielkiej miłości być nie może, że cierpienie rodzi o wiele większą miłość niż przeżywanie radości.
Jeżeli chodzi o temat małżeństwa i cierpienia, to jeszcze jest rozmowa z Elżbietą i Lechem, małżonkami. Tak się składa, że są tutaj też i w studio z nami. Tematem tej rozmowy jest zawsze blisko Boga. Co ma to wspólnego z waszą rodziną, z waszym doświadczeniem też cierpienia? Może ja odwrócę troszkę rolę i ja zapytam tutaj prowadzących ten dzisiejszy program. Panią Elżbietę i pana Leszka.
Proszę o powtórzenie pytania, bo takie trudne.
Zawsze blisko Boga jest zatytułowana właśnie ta rozmowa z wami. Co, jak to rozumieć do waszego małżeństwa i do problemu cierpienia?
Żonie oddaję głos.
Ja może odpowiem, że cierpienie to jest tak trudna sprawa, że dużo łatwiej jest go przyjąć i przeżywać, jeżeli się jest bliżej Boga. Bóg pomaga i daje siłę i Jego obecność jest zawsze. Tą obecność się czuje i to jest wielka pomoc. I nie ma tego lęku, co mnie czeka, co w przyszłości. To jest jakieś takie zapewnienie dobrej opieki.
Na hematologii w szpitalu, gdzie bywamy dwa razy w tygodniu, jest również oprócz lekarzy psycholog na oddziale. No i w końcu po półtora roku i do nas podeszła ta pani. No bo tak nas omijała, bo po prostu miała inne obowiązki wobec ludzi, którzy na ogół bardzo smutni, przygnębieni, przybici, tam siedzą pod
kroplówkami. Tak, raczej podchodziła do tych, którzy czuli się jakoś tak zagubieni, smutni, poradni.
Chciała tak z nami troszkę porozmawiać, no bo tak staraliśmy się na prawo, na lewo, zawsze jakoś pełni radości wewnętrznej, bo takową posiadamy. Dziel się tą radością, jakimś dobrym słowem, opowiadaniem, żeby ludzi rozruszać, wyrwać z tego jakiegoś marazmu, pokazać, że to jest, nie musi być tak źle, nie trzeba tego tak przeżywać. Jedna z osób mówi, państwu to dobrze, bo państwo są wierzący. No i jest w tym coś jest, na pewno.
Ksiądz. Nawiązując do pana Leszka, do ich małżeństwa, do ich tej drogi cierpienia, poruszamy się w gronie szczęściarzy. Bo równocześnie jest to pytanie hiobowe. I wśród ludzi wierzących też. Dlaczego? Przecież żona, rodzona żona, zamiast pomóc, jeszcze go poniża. Tak, ufałeś Panu Bogu, byłeś sprawiedliwy. Jeszcze zadaje ci, przyjaciele chcieli zagadać cierpienie. W końcu Hiob nie wytrzymał. Milczcie, bo swoją rozmową dodajecie jeszcze większej męki. To jest, jedni mówią, że to jest księga o cierpieniu, inni twierdzą bardziej o zawierzeniu. Więc też mówiąc tutaj do tego grona słuchaczy, w ilu rodzinach to pytanie się jawi i sytuacje są różne. Ludzie nie wytrzymują i bliskości siebie. Niektórzy zostawiają osobę cierpiącą i to może być ze strony męża, ze strony żony, na skutek cierpienia dziecka, więc to jest tak obecne w ludzkim, bo to jest na miarę, cierpienie nie jest na miarę człowieka, który sam zostaje. Stąd przychodzi pomoc i kierując się teraz do naszych słuchaczy, zwłaszcza przykutych do łóżka, też taka refleksja moja osobista. Teraz różnie boli, a w tym wieku, w którym jestem, to jak nie boli, to człowiek już nie żyje. Ale bardzo mi to pomaga. bardzo pomaga. Jakby coś tam, no różnych, każdy ma z nas doświadczenia, to od razu przenoszę się myślą, o czym ty mówisz. Taka Ela, która odeszła do Pana Boga, mając 21 lat. O godzinie 15 w Aninie na Ojomie przybiega jej siostrzyczka 16-letnia. Proszę księdza, Ela umiera. W kącie narzeczony. Jeszcze w tym roku była z pielgrzymką do Jasnej Góry. Omawiali swój ślub na Jasnej Górze. Zaczęliśmy koronkę. Elżbieta, prześliczna dziewczyna, 22-letnia, odchodzi do Pana. I teraz jej siostrzyczka do mnie przychodzi, bo mamusia też była. Proszę księdza, co ja teraz mam mamusi powiedzieć? Ja mówię, Ulu kochana, bądź z mamą. Więc to jest taka mozaika, tak jak miłość ma wiele twarzy, podobnie cierpienie. I tutaj rzeczywiście to, co pan Leszek łaskawie powiedział, bez odniesienia, to jest rozpacz. Jak miałem audycję po 10 kwietnia, przecież to też dramat, cierpienie ogromne. I przychodzi audycję, bo to na krakowskim Przedmieściu, w telewizji polskiej. I redaktorka Joanna dręczy mnie przez 15 minut, ale jakie ksiądz słowo pociechy powie tym ludziom? I jakie słowo pociechy powie ksiądz pani Marcie, córce pana prezydenta? Ginie ojciec, mamusia. I ja mówię, powiem tylko to. Jest Bóg i Bóg jest miłością. Bo gdyby nie było Boga, to tylko jest rozpacz i Wielki Piątek bez Niedzieli Zmartwychwstania jest największym dramatem i klęską, jaka mogłaby na kuli ziemskiej zaistnieć. I tylko w tych światłach i Hiobowych mąk i obecności można poruszać się, bo to jest teren w pewnym stopniu zaminowany. Cierpienie to jest teren zaminowany. Trzeba bardzo ostrożnie chodzić tymi terenami, bo dzisiaj psycholog. Dramat się zdarzył w Katowicach, to z Białegostoku, z Koninu wiozą psychologów. Dawniej była rodzina, byli sąsiedzi, przytulali, a on przyjeżdża. To jest przecież wszystko chore. Dla mnie to jest wszystko chore. To są problemy. My uciekamy od głębi rozwiązań, to na co otwierał oczy Jan Paweł II. To, co pan Leszek mówi, też psycholog, przed operacją przychodzi do mnie dziewczynka, bardzo taka pani Agnieszka. Popatrzyłem na dziecko, porozmawiałem, powiedziałem, że bardzo, bardzo jest taka dobra, ale musi się troszeczkę jeszcze uczyć, tak? I mówię, że bardzo, bardzo będę pamiętał o pani w modlitwie, bo bez człowiek nie może do końca zrozumieć siebie. To nie jest założenie religijne, to jest założenie filozoficzne. To są dla mnie problemy, również cierpienia.
Dziękuję bardzo księdzu Feliksowi Folejewskiemu za tą refleksję. No, czas nieubłaganie idzie do przodu. Wydaje się, ponieważ są to rozmowy niedokończone, że słuchacze też chcieliby nam coś powiedzieć. Mam tylko prośbę, żeby nie mówić o swoich chorobach, o przebiegu choroby, bo wiadomo, że wszyscy mamy swoje jakieś bóle, zresztą niekoniecznie choroby, inne biedy, które nas dotykają. Ale może staramy się powiedzieć, czy dla mnie cierpienie może być dobrą nowiną, czy widzimy w nim łaskę Bożą, czy ono potrafi nas do Boga zbliżyć, czy również potrafi nas otworzyć na innych ludzi. To jest bardzo, bardzo istotne, bo ta audycja w założeniu właśnie ma być dobrą nowiną dla tych, którzy podlegają cierpieniu, a któż temu cierpieniu z nas nie podlega?
Jeżeli nie teraz, to
może w niedalekich dniach. Tak.
Zapraszamy, drodzy radiosłuchacze, dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, a dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Halo, halo, słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria z Przedziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, pozdrawiam serdecznie wszystkich w studio, gości, oczywiście gospodarzy i pana Jarosława, który mnie połączył. Bardzo pozdrawiam. Pierwszy punkt to przede wszystkim państwu, właśnie Elżbiecie i Leszkowi, gratuluję i dziękuję. Dzisiaj 901. audycja prowadzona przez państwa. Dokładnie skończyliście 900, dzisiaj 901. Ja nie mogłem być w poprzedni wtorek i dlatego dzisiaj gratuluję i dziękuję wobec wszystkich słuchaczy.
Dziękuję
Radia
bardzo.
Maria, tego ewangelizowania, służenia słowu, które porusza, pociesza, dodaje mocy, tak podnosi na duchu. Dziękuję bardzo za to. Muszę powiedzieć, że właśnie państwo tak robicie. Mówicie o cierpieniu. Dzisiaj ja bym tylko jedno, jeżeli mogę.
Prosimy.
Jesteśmy jakoś tak naturalnie po grzechu pierworodnym. Człowiek staje się jakiś... No, jest to... Myślę, że wielu z nas to dotyka. Stajemy się tacy... z takimi cierpiętnikami. I to jest wtedy, gdy człowiek koncentruje się na sobie.
Mm-hmm.
Przede wszystkim Ewangelia, to co pan powiedział, radosna nowina. Przed chwilą słyszałem to słowo. Mm-hmm. Tak? To jest radosna nowina, to nie jest nowina smutna. I my wiemy, skąd wyszliśmy, dokąd zmierzamy. Pan Jezus nam o tym wszystkim mówi. I tu właśnie także cierpienie to jest coś, czym nie powinniśmy się koncentrować, tak jak koncentrować na sobie, na własnym ego, tylko dalej, to do przodu. To ja, jeżeli mówimy to zawołanie Alleluja i do przodu, to mówimy chwalmy Pana i do przodu, a na samym przodzie jest On. Do Niego zmierzamy cały czas, On nam to obiecał i to jest powód do radości i na wszystko można popatrzeć od strony smutnej albo od strony radosnej, od strony jakiegoś takiego, powiedziałbym, lamentowania i to jest gdzieś egoizm, albo widzenia dalej, właśnie tej nadziei, którą nam daje sam Jezus Chrystus i wtedy odnajdujemy sens wszystkiego. To chciałem powiedzieć jeszcze raz. Bardzo dziękuję i gratuluję tej posługi słowa, które niesie radość, nadzieję i jedyny sens całej naszej egzystencji. W tym słowie odnajdujemy słowie, które stało się ciałem, któremu służycie państwo, odnajdujemy sens całego naszego życia i tu jest też radość, siła, nawet gdy przychodzi, wydawałoby się, jakaś beznadziejność i tak dalej. To jest to, co spotkaliście na korytarzu w szpitalu, prawda? No, wy jesteście wierzący. Tam łatwo to zrozumieć. A muszę dodać, że przecież państwo jesteście cierpiący i za panią Elę, no, nie wymawiając, modlimy się ciągle, żeby była zdrowa i chodzi, i rusza się i nigdy nie mówi, że coś tam dolega, a chyba to niełatwe jest cierpienie, prawda?
Dziękuję bardzo, ojcze, za to powiedzenie.
Do przodu, pani Elu, kochana. I pani Leszku, i wszystkim księdzu Feliksowi dziękujemy, i siostrom Loretankom, i całej redakcji, również Różańca.
Bóg zapłaci, ojcze dyrektorze. Szczęść Boże.
Również... Nie można się rozczulać. Tak jak ojciec mówi, właśnie nie rozczulać się nad sobą, to jest lepiej.
I dziękuję bardzo ojcu dyrektorowi za to, że audycja dla małżonków i rodziców zaistniała i cały czas istnieje przez te lata istnienia radia na antenie, że nie została zdjęta, prawda? Bo też tak mogło być. Dlaczegoż nie? Dlaczegoż nie? Także Bóg zapłać za to błogosławieństwo ojca dla naszej audycji. I mamy już telefony, tak?
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Teresa z Warszawy. Na początku chciałam podziękować księdzu Fiałkowskiemu za przepiękne... Fiolejewskiemu, przepraszam, zawsze nazwiska przekręcam. Za przepiękne kazanie 10 w katedrze w Warszawie. Zruszył nas wszystkich ksiądz i ogromne, ogromne dzięki. Natomiast wracając do meritum tematu, uważam, że cierpienie jest jednym z piękniejszych darów, jakie nas spotyka tutaj na ziemi. Może brzmi to okrutnie, ale właśnie podczas cierpienia dopiero mamy chwilę na zastanowienie się, przemyślenie pewnych rzeczy, przeanalizowanie, skorygowanie swoich postępowań. Poza tym przyjaciół się poznaje w biedzie. Czyli podczas cierpienia weryfikujemy też nasze kontakty międzyludzkie. Orientujemy się dopiero wtedy, co my znaczymy dla innych ludzi i co inni znaczą dla nas. Czy nie marnujemy w dniu codziennym czasu na niepotrzebne kontakty, spotkania, które nic nie wnoszą do naszego wspólnego życia. A poza tym cierpienie zbliża do Boga i to zbliża bardzo. Przepięknie ktoś powiedział, zacytował to piękne zdanie z Ewangelii, że kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. To jest sedno całego cierpienia. Przytulenie się do krzyża i oddanie swojego cierpienia Bogu daje współodczuwanie i daje taką bliskość. Dopiero wtedy rozumiemy cierpienie Pana Jezusa na krzyżu. Dziękuję ślicznie za tę audycję. Bardzo piękne.
Bóg zapłać Pani Teresa.
Dziękujemy.
Czy księża coś dodadzą?
Pan Leszek mówi o komentarzu. Absolutnie żaden komentarz, tylko podziękowanie za zrozumienie. To też jest dar. To też jest dar. I takie jest piękne przysłowie, to nam ksiądz magister mówił. Dojda z niedojdą zawsze dojdą. A dwie niedojdy nie dojdą. I jakie to cudowne oparcie jest pan Leszek, który jest obok umiłowanej swojej małżonki Eli, nieraz słabszej, nieraz mocniejszej. I Pan Bóg stworzył nas do wspólnej drogi, również na tej drodze krzyżowej. Pan Jezus nie szedł też w pojedynkę. Tak, szedł razem, razem.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Kłania się Krystyna z południowej Anglii.
Witam
z miejscowości nadmorskiej Bournemouth. I chciałam tylko zapytać się, bo widzę, że w programie jest mowa o cierpieniu raczej ze strony medycznej, prawda?
Nie mamy tu lekarzy, mamy duszpasterzy i mamy redaktorów miesięcznika Różaniec.
Aha, a mnie chodzi o inny rodzaj cierpienia.
No to nie tym razem, proszę pani.
Proszę?
To nie tym razem, bo tutaj nie mamy lekarzy. Ale proszę bardzo, proszę sprecyzować.
Ja nie chcę lekarza. Ja chciałam zapytać się, jak pocieszyć małżeństwo, które straciło córkę, która zmarła w bardzo młodym wieku, po dwudziestce właśnie, i ci rodzice bardzo cierpią, bardzo im przykro, bardzo im ciężko. To już minęły 4 lata i oni jeszcze jakoś nie mogą się odnaleźć. Czy można by jakąś radę usłyszeć?
Tak jest, pani Krystyno, już ksiądz Felix Folejewski zbliża się do mikrofonu.
Dziękuję.
Jedno jest pewne, że trzeba być cierpliwym i bardzo delikatnym wobec tych ludzi. Jest wprawdzie przysłowie, że czas leczy rany, ale kiedyś mamusia powiedziała mi, po śmierci dziecka, proszę księdza, mijają lata, a ja coraz bardziej cierpię i tęsknię za córką. I stąd nie ma wyjaśnienia bez, to co mówi ksiądz Twardowski, oparcia głowy o kamień wiary. Wszystko się usuwa. I właśnie w takich momentach tym rodzicom, jakakolwiek jest ich wiara, czy ciemna jak krzak jałowca, czy jasna, trzeba powiedzieć prawdę, bo inaczej to wszystko nie ma sensu. Nie ma sensu. Dlatego jest Bóg. To, co powiedziałem kiedyś, to była też sytuacja dramatyczna. Dwoje dzieci na oczach ojca. Mamusia uratowana ginie i jest, pochylamy się nad grobem. No co można tym rodzicom powiedzieć? Co można powiedzieć w takich momentach? I tutaj przychodzi mi na myśl to Jezusowe stwierdzenie: prawda was wyzwoli. I to, co ojciec dyrektor łaskawie powiedział: jeżeli nie ma perspektywy życia, czyli nie ma wieczności, to wszystko nie ma sensu i człowiek jest najbardziej skaleczoną istotą, jaka chodzi po ziemi. Mamy pragnienie życia, mamy pragnienie istnienia i stąd jak miałem te doświadczenie śmierci klinicznej, co mi zostało przede wszystkim w pamięci? Że jestem. I światłość, poczucie ulgi, wychodzenie z ciała, ale świadomość jestem, nie rozpływam się. I w wieczności pozostają władze poznania i miłości. I w nieskończoność żyjemy. Życie Twoich wiernych, Panie, zmienia się, albo się nie kończy. I nie kończy się. I to tym kochanym rodzicom powiedziałem, że jest, jakakolwiek jest ich wiara. I na koniec taka Nel. Herman z Wojtkiem. Wojtek był i jest, bo ma teraz rodzinę, 17 dzieckiem w Warszawie, w rodzinie państwa Hermanów. Kasia, 8 miesięcy. Nakarmiła Nel córeczkę, zdrowa jak kwiat. Dziecko spadło z łóżeczka, zakrztusiło się. Pokodowie przyjeżdża. Jeszcze serce podjęło pracę, ale już nie wróciła. Po 9 dniach odchodzi do Pana Boga. 14 sierpnia. Modliliśmy się za przyczynę prymasa tysiąclecia. I Nel mi powiedziała: matka, proszę księdza, przed tym, co się wydarzyło, przed śmiercią Kasi, ja byłam przed Chrystusem, obrazem miłosiernym. Teraz weszłam. Ale to są już jakieś tajemnice dojrzałości. Ale tym rodzicom no, trzeba pomóc poprzez mówienie prawdy. Tak samo cierpiącym, chorym ludziom. Nie, jakoś to będzie, wiesz, jakoś to będzie Nie, tylko będziemy razem, ale to jest już światło z góry.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Ewa Szkopińska z Warszawy.
Witamy serdecznie.
Chciałabym odnieść się do wcześniejszych słów księdza Felka i przytoczyć Jana Pawła II z książki Pamięć i Tożsamość, jeśli można.
Tak, proszę. Tak.
Każde ludzkie cierpienie, każdy ból, każda słabość kryje w sobie obietnicę wyzwolenia, obietnicę radości. Teraz raduję się w cierpieniach za was, pisze święty Paweł w liście do Kolosan. Odnosi się to do każdego cierpienia wywołanego przez zło. Odnosi się także do ogromnego zła społecznego i politycznego, jakie wstrząsa współczesnym światem i rozdziera go. Całe to cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość. Ów hojny i bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz tych, których dotyka cierpienie. W miłości, która ma swoje źródło w sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszłość świata. Chrystus jest odkupicielem świata, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. To tyle z podziękowaniem mi dla księdza Feliksa. Ksiądz Feliks wie, że przez 10 lat chora była moja mama i przez te lata też usiłowałam dojść, dlaczego i po co jest cierpienie. Sama dochodziłam do tego, aż wreszcie Jan Paweł II powiedział to wyraźnie, to do czego doszłam. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy pani Ewo.
Słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie osoby prowadzące i osoby zaproszone.
A kogo witamy my?
Marek z Wieliczki.
Dziękuję bardzo.
Chciałbym powiedzieć tak krótko, bo wiem, że jest ogromna potrzeba zabierania głosu przez inne osoby na antenie. Ja mam 43 lata. Pochodzę z dosyć zamożnej rodziny i był taki okres czasu w moim życiu do 27 roku życia, kiedy po prostu, jakby to powiedzieć bardzo króciutko, bardzo kwintesencjonalnie, żyłem jak hedonista, jak dandys, oczywiście wtedy jeszcze studiowałem, byłem kawalerem. W każdym bądź razie byłem osobą, która zupełnie była daleka od kościoła, była daleka od modlitwy. Uważałem, że jak to się przysłowiowo mówi, jeżeli chodzi o ówczesne życie moje do 27 roku życia, chwyciłem Pana Boga za nogi, chociaż w Pana Boga tak de facto nie wierzyłem. Krótko powiem, w 27 roku życia miałem, między 27 a 28 rokiem życia miałem dwie operacje. To był jeden rok. W marcu miałem operację głowy, ponieważ miałem guza. Byłem operowany w Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Przeżyłem tą operację. Operacja trwała 13 godzin i w tym samym roku, po upływie paru miesięcy następnych, miałem następną operację. Spadłem z wysokości i właściwie, można powiedzieć, zmiażdżyłem sobie otoczkę kręgową, wewnątrz której znajduje się rdzeń kręgowy.
Potem panie Marku, może przejdźmy od razu już do sedna. Co chce nam pan powiedzieć?
Chciałbym tylko powiedzieć tyle, że proszę sobie wyobrazić, ja tego jeszcze do dzisiejszego dnia nie potrafię zrozumieć. Jeszcze wtedy, kiedy nie byłem przebadany dokładnie, przed tą pierwszą operacją, właściwie tak na dobrą sprawę, bez żadnej rady, bez wtedy, kiedy nie wiedziałem, że jestem już poważnie chory, że noszę to obce ciało wewnątrz siebie samego, chwyciłem za różaniec. Chwyciłem za różaniec i zacząłem się modlić. Bardzo często, po tym jak już się dowiedziałem, że jestem poważnie chory, właściwie nie wstając z łóżka, bo ten guz spowodował częściowy paraliż mojego ciała, w dalszym ciągu się modliłem i prosiłem Pana Jezusa o uzdrowienie. Chciałbym tylko powiedzieć, bo tak trochę jestem zdenerwowany, że pozwoliło mi to uspokoić się, ta modlitwa. I nie tylko. I chciałbym po prostu poradzić wszystkim osobom, które są chore fizycznie, czy odnoszą jakieś cierpienie, powiedzmy, umysłowe, żeby chcę te osoby zachęcić do systematycznej modlitwy różańcowej, bo ta systematyczna modlitwa różańcowa potrafi dać wiele człowiekowi. Jak mówił święty doktor Kościoła Bonaventura, niezmierna potęga jest w modlitwie, ściąga ona wszystko, co dobre, a oddala złe. To tyle chciałbym powiedzieć Państwu. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję Panie Marku. Ksiądz Szymon Mucha.
Siła modlitwy różańcowej widoczna jest nawet takim gołym okiem, powiedziałbym, bo już chyba takim najczęstszym przedmiotem modlitewnym, nazwijmy to tak, w szpitalach, to jest różaniec przy łóżkach chorego, które możemy najczęściej spotkać, to właśnie ta modlitwa różańcowa, która towarzyszy najczęściej chorym. Oni nie zawsze mogą uczestniczyć we mszy świętej. Łączą się przez radio, telewizję, tak, ale nie zawsze fizycznie, leżąc już na swoim łóżku i nie mogąc z niego powstać. Ale zawsze może mieć te paciorki różańce, to co ojciec Felix powiedział, kiedy nawet ta kroplówka, kiedy spadała ta kropla, mogły być liczeniem tych zdrowasiek i tą modlitwą. Więc na pewno różaniec, on ma swoją moc, szczególnie dla chorych, i chyba też nie bez znaczenia ojciec święty akurat na ten Dzień Chorych Światowy wybrał dzień 11 lutego, kiedy to jest wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, która przecież Bernadecie prosi, by odmawiała różaniec. Bernadeta przychodzi i modli się na różańcu, i wtedy Maria też prosi o tą codzienną modlitwę różańcową. To jest tak bardzo, tak jak powiedział, naczynia połączone, a zarazem wskazane już przez samą Marię, gdzie jest siła i moc do cierpienia.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, chwila muzyki i informacja o spotkaniach małżeńskich. Drodzy Państwo, 23 właśnie minęła, czyli czas na informacje.
Podam informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie dla niezorientowanych. Przypomnę, że one pomagają rozwikłać wiele trudnych spraw w małżeństwie. Uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. I dlatego warto korzystać z tych rekolekcji. Od 25 do 27 lutego odbędą się w Białymstoku, Łomży, Poznaniu, Toruniu. Białystok, Łomża, zgłoszenia z tych miejsc przyjmują Państwo bernaccy pod numerem telefonu 85 653 24 62, powtarzam, 85 653 24 62. W Poznaniu zgłoszenia przyjmują, tylko numer jest podany, nie podane kto, pod numerem 513 806 120. W Poznaniu zgłoszenia pod numer 513 806 120. W Toruniu rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych, i zgłoszenia przyjmują Państwo Mazurkowie pod numerem telefonu 609 688 777. Powtarzam, 609 688 777.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień 22 lutego. Temat Moc Błogosławieństwa przedstawi ojciec Paulin Zbigniew Ptak z Torunia. I za dwa tygodnie, 1 marca, usiądźmy razem, czyli rzecz właśnie o dialogu małżeńskim, przedstawią Państwo Mariola i Piotr Narowscy, animatorzy spotkań małżeńskich, razem z księdzem Dariuszem Ostrowskim, duszpasterzem rodzin diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Także serdecznie zapraszamy Państwa. Kto włączył się w tą audycję zbyt późno, od początku nie słuchał, albo chciałby sobie raz jeszcze posłuchać, audycja już jutro będzie dostępna na stronie internetowej Radio Maria, www.radiomaria.pl, pod zakładką audycje dla małżonków. Są tam audycje od roku 2003, od stycznia, także wszystkie można audycje odsłuchać, wpisując w wyszukiwarkę na przykład nazwisko prelegenta. Wszystkie audycje tego prelegenta zostaną wylistowane. Jest to duża wygoda i duża pomoc dla tych, którzy chcą czegoś więcej, a nie tylko marnowania czasu w taki czy inny sposób. Dzisiaj mówimy o wartości cierpienia.
Słuchamy Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji Płockiej.
Witamy.
Wszystkim Państwu w studio Szczęść Boże.
Zapłać.
Tak, no na początku tu tak się trochę zastrzegam, że nie wiem, czy mam prawo o tym mówić, bo nigdy nie wiem, czy moje cierpienie jest akurat takie, powiedzmy, które mnie jakoś no upoważnia do tego, ale no coś tam, prawda, się takiego pojawiło w życiu i uważam, że jest no wręcz częścią mojego życia i tą najważniejszą, bo tak nazywam je jako mojego przyjaciela, od którego się najwięcej uczę. Nic mnie tak nie wzbogaciło właśnie jak cierpienie. Ono mi pokazało Boga i cały czas mi pokazuje, a to jest bogactwo, z którym się nie da nic porównać. I zawsze, jeżeli się pojawia, to jest dla mnie sprawdzianem relacji do Boga. Na przykład pozwala mi odkrywać, że Bóg zawarł we mnie, ale i w każdym człowieku, takie mechanizmy, które uzdalniają człowieka do przechodzenia przez trudne odcinki drogi życiowej w ten sposób, że jeżeli człowiek się odwołuje do Boga, to po przejściu tych trudnych odcinków staje się bogaczy duchowo. I taki przykład. Jeżeli na przykład zmagam się z cierpieniem, i powiem Bogu: Panie, Ty przecież widzisz, że to jest dla mnie bardzo trudne, ale dla Twojej większej chwały chcę to nieść. To tak jakby ten ciężar stawał się lżejszy, a jeżeli na przykład nie akceptuję tego ciężaru, to automatycznie on staje się taki większy. To może tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Słuchamy Radio Maria. Słuchamy Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Halo?
I radyjko wyłączamy.
Jest włączone.
Dobrze, słuchamy.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa z Podlaskiego. Ja mam takie pytanie. Znaczy mam w sumie dwa pytania, ponieważ dzisiaj należę do odmowy w Duchu Świętym i nasze spotkanie opierało się w takim fragmencie Pisma Świętego. To jest dosłownie jeden werset. Myślę, że jest o cierpieniu. Chciałabym tak poprosić o taki komentarz jednego z gości, z księży. Skoro więc Chrystus cierpiał, to jest fragment z pierwszego listu świętego Piotra. Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również w tą samą myśl się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla pełnienia ludzkich rząd, ale woli Bożej. To jest takie moje jedno pytanie. Znaczy, jak rozumieć ten fragment? W kontekście człowieka, który przeżywał jakieś doświadczenia związane z właśnie cierpieniem. No może niekoniecznie do końca takim, że to jest o cierpieniu fizycznym, to jest męka w ciele. Ale w ogóle człowieka, który doświadcza jakiejś straty, jakiegoś właśnie bólu. A drugie pytanie jest takie, co zrobić, kiedy cierpienie przewyższa jakby albo doświadczenie, które się dostaje, przewyższa możliwości tej osoby, znaczy przyjęcie tej osoby, dźwigania tego doświadczenia, jeżeli ono jest długotrwałe. Bo nie dalej, na przykład dwa dni temu, taki potem przykład, jakiś kuzyn koleżanki z pracy, 21-letni, powiesił się. I zupełnie nie wiadomo dlaczego. Przeżywał coś na pewno, ale rodzina tego nie dostrzegała. I co wtedy właśnie, kiedy są takie doświadczenia, których człowiek nie potrafi unieść, tak jako to takie doświadczenie jednoczące z Bogiem cierpiącym, z Chrystusem cierpiącym. To chciałam, o to chciałam się zapytać.
Dziękuję Pani.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No tak.
Ten fragment z listu świętego Piotra o uczynkach ciała, to też można w kontekście tego, co mówi święty Paweł. Oczywiście ciało, jeżeli mówimy o ciele nie tylko tym fizycznym, ale jako siedlisko również tego, co kieruje się pożądliwością i oczu, i pychą żywota, to rodzi owoce na miarę ciała, na miarę grzechu. A inne są owoce ducha. Jeżeli ktoś żyje wedle ciała, no to owoce ciała są, mogą być dobre, a mogą być złe. Ale jeżeli ktoś już żyje duchem, i to mówi bardzo wyraźnie święty Paweł, jakie są uczynki płynące z ducha. W liście do Galatów w tej chwili nie mam, nie będzie mi przedłużać, to można w tym kierunku iść. A gdy chodzi o ten wydarzenie tego odebrania sobie życia, ja osobiście bardzo dziękuję, że tajemnica nawet śmierci samobójczej jest jakoś bardzo teraz wyjaśniana głębiej. Targnąć się na życie to jest takie zakleszczenie psychiczne, że człowiek widzi jedyne rozwiązanie, wyjście, i stąd jest delikatność, na przykład też i prawa kościelnego, chodzi o potraktowanie śmierci. To jest do końca jeszcze niewyjaśnione, bo to jest największa wartość. Człowiek musiał być tak zamknięty, to co pani powiedziała, może nie było zauważone, nie pomógł, i wtedy to jest krzyk rozpaczy, ale równocześnie wyzwolenia. To jest taka głęboka męka wewnętrzna, dlatego tutaj nie można oceniać, osądzać, ale jest to dzisiaj bardziej badane. No, proszę zwrócić uwagę, ile jest samobójstw młodych ludzi. I to w krajach cywilizacji materialnie bardzo rozwiniętej. To są i emocje działają, także tutaj trzeba podejść do tego z taką wielką miłością i delikatnością.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie przede wszystkim kapłanów.
Kogo witamy?
Ojca Polajewskiego, oczywiście drugiego księdza także. Siostrę, panią Dorotę, no i drogich prowadzących, Elżbieta i Leśka. Kłania się Elżbieta z parafii Świętej Trójcy w Ząbkach.
Dziękuję.
Chciałam tak króciutko tylko powiedzieć, ponieważ czasu niewiele, natomiast jeśli chodzi o przybliżenie człowieka do Pana Boga poprzez cierpienie, ja tego doświadczam na przestrzeni wielu lat. Doświadczali także tego moi rodzice i jak ważne jest właśnie, żeby rodzice przekazywali dzieciom tę łaskę, bo to jest wielka łaska. Rodzice mi zawsze tłumaczyli, bo wielokroć, kiedy chodziłam z rodzicami do ludzi cierpiących, to zawsze tak, no zawsze nasuwało mi się jako dziecko pytanie, a dlaczego akurat ta pani, przecież ona taka dobra dla wszystkich, no i teraz tyle pomagała, a teraz musi cierpieć, nie może chodzić. A moi rodzice, szczególnie mama, mi wytłumaczyli w ten sposób. Dziecko, Pan Bóg dzieli się z nami tym, co ma najwspanialsze, czyli łaską cierpienia, bo poprzez tak wielkie cierpienie, poprzez cierpienie swojego Syna, odkupił nas. I nie żyjemy tylko na świecie, ale przed nami wieczność. Więc zamiast się buntować, to Pan Bóg wie, ile każdy z nas jest w stanie udźwignąć. I nikt nie daje nam cierpienia, czy fizycznego, czy duchowego, ponad to, co jesteśmy w stanie udźwignąć i przenieść. Po prostu nam ufa, wierzy, że to cierpienie nie zostanie zmarnowane. Więc ofiaruj dziecko to cierpienie w intencjach Matki Bożej, Pana Jezusa, za ojczyznę, za kapłanów, za grzeszników, za dusze w czyściu cierpiące. Popatrz, ile możesz zrobić dobrego. I przyznam, że ile razy dotyka je na co dzień, zarówno fizyczne, jak i duchowe, no bo wiadomo, że poprzez ludzi cierpimy też, prawda, zadają nam różne cierpienia, czy to słowem, czy czynem. Zawsze, oczywiście, nie powiem, żebym nie odczuwała. Tak, cierpię, ale zaraz momentalnie włącza się taki drugi Boży guzik, jak ja to nazywam, który po prostu, to już wiem, że to mój anioł stróży działa tutaj. Że po prostu natychmiast w duszy modlę się za tą osobę, która to cierpienie zadaje. I wszystkim cierpiącym też tłumaczę, że zobacz, Pan Bóg nie daje nam więcej, niż możemy udźwignąć. I żeby to się nie zmarnowało, no to popatrz, ile można dobra wysłużyć i sobie, i innym. Więc żeby to się nie marnowało, to staram się również też tak właśnie wszystkich pocieszać. I dziękuję za to, że zarówno Pan Bóg postawił na mojej drodze księdza biskupa Traszewskiego, świętej pamięci, ukochanego ojca Folejewskiego, no i wielu, wielu kapłanów i sióstr zakonnych, którzy jakoś tak, będąc bliżej Pana Boga, również mnie, w łączności z rodzicami, pociągali i pociągają. I staram się być bliżej Pana Boga. I dzięki, właśnie też dziękuję ojcu też i za modlitwę, bo wiem, że ojciec się codziennie za mnie i za mojego męża modli. Więc też dziękuję przy okazji serdecznie Pozdrawiam, życzę sił, opieki Matki Bożej, wytrwałości dla całego zespołu Radia Maryja z ojcem dyrektorem na czele, bo to cierpienie, które ojca w tej chwili spotyka, to też Pan Bóg chce nas wszystkich uświęcić przez to, bo też chce pokazać, czy jesteśmy z ojcem, czyli z Matką Bożą, prawda, więc, bo to jest dzieło Matki Bożej, czy też nie. I czy potrafimy myśleć tylko o sobie, czy też potrafimy myśleć o sprawach Bożych. Z Panem Bogiem, z Maryją, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękujemy
bardzo.
Pani Elżbieto.
Bardzo dziękujemy za tą wypowiedź. Ja chyba szczególnie za to, że przypomniała Pani o tym, że Pan Bóg nie daje nam więcej cierpienia niż możemy znieść. Myślę, że my czasami nie wierzymy w siebie. Po prostu nie wierzymy w siebie i czasami nam się wydaje, że no tego to już nie jesteśmy w stanie znieść. I ja często doświadczałam takich właśnie sytuacji, w których mówiłam, Panie Boże, no już za dużo, chyba mnie przeceniasz. I wtedy gdzieś tam w środku słyszałam taki delikatny głos, że nie, znam Cię lepiej niż Ty siebie samą. I myślę, że nam potrzebna jest ta wiara. Przede wszystkim wiara, że Pan Bóg nie daje więcej niż jesteśmy w stanie znieść. I to wszystko, co nam daje, to jest właśnie to, co ma najlepszego. I nie dawałby, gdyby nam to nie miało przynieść jakiejś korzyści.
No właśnie. Pan Bóg jest najlepszym ojcem.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Danuta z Głogowa.
Witamy serdecznie.
Parafii Świętego Klemensa. Ja chciałam też się podzielić z cierpieniem. Ja jestem też prawie niewidoma. A jeszcze przedtem troszeczkę lepiej widziałam, a należę do zakonu, trzeciego zakonu franciszkańskiego i odwiedzałam chorych. No i ci chorzy bardzo mi dziękowali, że ich odwiedzałam. Ale właśnie ja się dzieliłam z chorymi w ten sposób, że ja dziękowałam im, że oni mnie właśnie też siłę dają, że ja im sprawiam radość i ja widzę w ich cierpienie w pokorze i w takiej radości i oni mnie też budowali. Także to była taka nasza wspólna współpraca. I na przykład młodzież też, jak szłam do bloku, to podchodzili do klatki, mi drzwi otwierali, mi rogi pokazywali. I ja mówię, o, wieście się łobuzy. Chłopaki, jesteście takie baciary, ale kochane chłopaki jesteście, bo mi drzwi otwieracie. Także później raz im tak mówię, a jak na przykład mi teraz przez pazy przechodziłam, byłabym na jedną panią wpadła, bo z laską szłam, ta pani tam na mnie zaczęła krzyczeć, jak ja idę. Mówiła, bardzo przepraszam, bo ja słabo widzę. No ja też noszę okulary, ale ja ją przeprosiłam, ale jeżeli mam na przykład jakieś, ktoś mi jakieś cierpienie zadaje, czy coś, to ja wówczas uśmiechnę się, dobre słowo powiem i ten czas Matce Bożej ofiaruje te osoby. Mówię, Matko Boża, błogosław i prowadź do Jezusa. Bo to są kochani ludzie, tylko oni nie widzą w sobie tego dobra, które mogą się podzielić z drugim. No i na przykład jeszcze, że bym to mogła jeszcze powiedzieć, na przykład jeszcze jedna pani też zmarła już, ale taka była dobry człowiek, ona mi, bo ona na cukrzycę chorowała i na nerki później chodziła na dializę. Chodziła mi odwiedzić, ona bardziej mi współczuła niż Pana bardzo cierpiała. Ja mówię, że Pani Janino, Pani bardzo cierpi, Pani jest, ale jest Pani kochanym, dobrym człowiekiem. I kiedyś poszłam tam do niej, córka ją z dializy miała brać i ją prosiłam, czy by mogła ją przywieźć. I na wózku ją przywiozła do mnie i ja później, jeszcze przedtem poszłam tam zakupy zrobić i mówię, że się spieszę do domu, do mnie Pan Jezus przyjdzie. No i Pani mówi, no jaki Pan Jezus? Chyba ksiądz przyjdzie. Ja mówię, nie, cierpiąca osoba przyjdzie. Dla mnie to jest takie szczęście i radość. No i była ta Pani u mnie aż do wieczora, później córka przyszła po nią, my się sobie porozmawiały. No była dla mnie to wielkie szczęście, bo później po tygodniu ona zmarła. Dlatego takie spotkanie z cierpiącymi, umierającymi, to jest dla mnie wielkie szczęście, bo to jest, z samym Chrystusem się spotykam i tym bardziej ja też z początku to było mi trudno też te cierpienie znosić. Pewnie się denerwowałam, ale później jak zaczęłam rozmyślać cierpienia Pana Jezusa i mówię, Matko Najświętsza, przecież Ty pod krzyżem cierpiałaś, współcierpiałaś, bolałaś, jakie Twoje serce było zranione. Tyś musiała bardzo cierpieć, a Ty te cierpienia ofiarowałaś za nas wszystkich. Jaka Ty jesteś wspaniała nasza Matka, którą nam Pan Jezus dał dla nas, żebyś Ty nas prowadziła. I teraz zaczynam to wielką radością, jak na przykład ktoś mi coś powie, z uśmiechem do kogoś odezwie i nawet jak ja idę, to mi nie wierzą, że ja słabo widzę. Kiedyś tam z bloku wychodzili i mówili, mówię, my cię z okna patrzyliśmy, a ty słabo widzisz? Ty dopiero byłaś tu, już jesteś tam. A ja mówię, no widzicie, Pan Jezus wie, co robi. Bo jakbym dobrze widziała, to bym nie chodziła po ziemi, tylko na drzwiami pływała.
Dziękuję Pani Danuto za te Pani refleksje i świadectwa. Serdeczny Bóg zapłać. Serdeczny Bóg zapłać. Czy ktoś z obecnych chciałby coś?
To jedno to zdanie mi się zapadło, że nie widzą dobra, które mają w sobie. I rzeczywiście wychować człowieka, to znaczy podnieść jego w jego własnych oczach. Bo to jest najtrudniejsze. Zobaczyć nie co mówią o tobie, co piszą o tobie, tylko pomóc człowiekowi, żeby zobaczył dobro w sobie. A jest to, co miał nasz ojciec nieustannie, prymas tysiąclecia. Dzieci Boże, dzieci moje. I dzisiaj to jest poniżanie. Jak patrzę na propozycje dla cudownych młodych ludzi, to jest poniżanie, to jest niszczenie, to jest wdeptywanie. Podnieść człowieka w jego własnych oczach. Jesteście wspaniali. To jest piękne i za to bardzo, bardzo dziękujemy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam gości. Doceniam się do audycji, tak?
Jest Pani na antenie,
tak,
kogo witamy?
Jadwiga z Pogranicza, Warmii Mazur.
Prosimy bardzo.
Chciałam tutaj powiedzieć właśnie takie świadectwo o mojej mamie. Moja mama nie rozstawała się z różańcem. Była ciężko chora, bo dializowała się przez 11 lat. I taka była właśnie też sytuacja, że na wiosnę chowałam rzeczy zimowe, a mama patrzy i mówi tak, nie chowaj tego, bo to już nie będzie potrzebne. Ja mówię, mamo, no dlaczego tak mówisz? Przecież nie, to nie będzie już potrzebne. I w szpitalu podczas dializ, bo często nawet wsiadałam do samochodu, jak mama jeździła, bo 50 kilometrów miała na te dializy, i często pojechałam, bo coś trzeba było załatwić, to z mamą siadałam do właśnie do samochodu i widziałam, że moja mama nie wstydziła się różańca. Zawsze miała pod ręką i modliła się. I tak wypadało, że koronka była do Miłosierdzia Bożego, godzina 15 na sali mojej mamy, gdzie dializowała się, było dwie osoby, był telewizor. No i siostry właśnie, pielęgniarki, które pilnowały, czy dobrze dializy ten. I to było właśnie przy mnie, jak patrzę, że mama odmawia koronkę. Siostra podeszła, wyłączyła telewizor, bo widziała, że moja mama odmawia koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ale chciałam jeszcze powiedzieć taką rzecz, że po tych 11 latach dializ i takiego umęczonego życia, bo to co drugi dzień wyjazd i widziałam, jak mama cierpi. I właśnie ostatni tydzień, poniedziałek, to był lekarz, przychodzi do mnie i mówi, proszę panią, jest stan ciężki, że nie jest najlepiej z mamą. Przetoka stanęła, nie można było już nic zrobić, podłączyli cewnik, w ogóle już nie chciało, już dializy nie chciały iść. I właśnie jestem przy łóżku, a mama mówi tak do mnie, słuchaj, ja wiedziałam, że ja umrę w październiku. Ja mówię, mamo, a skąd ty wiedziałaś, że ty w październiku umrzesz? Ja wiedziałam, bo umarł ojciec mój, umarł mąż mój, twój tato. Ja też w październiku i wiedziałam, że ja umrę w październiku. Dlatego ci mówiłam, żebyś tych rzeczy już nie chowała, nie odkładała, bo mówi, przypominasz to, co ci mówiłam na wiosnę. Mnie po prostu nie wiedziałam, co odpowiedzieć na to. Ja mówię, mamo, ale przecież może jeszcze będzie wszystko w porządku. Nie, już nie będzie w porządku. Ja wiedziałam, że właśnie umrę w październiku. A dlaczego? Dlatego, że myślę tak, że nie rozstawała się mama moja z różańcem.
Pani Ludwiko, dziękujemy za to świadectwo.
Jadwiga.
Pani Jadwiga, tak. Bóg zapłać.
Tak, dziękuję i pozdrawiam. I z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zapłać.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo
z tej
witam?
Strony dzwoni Piotr z Zajezierza. Serdecznie pozdrawiam wszystkich gości obecnych w studiu, w szczególności księdza Szymona. Jestem dość młodym człowiekiem i chciałbym przybliżyć, czym jest cierpienie w moim myśleniu. Myślę, że cierpienie to jest swego rodzaju błogosławieństwo. Jest to taka nauka pokory. Jak tak naprawdę potrafimy przyjmować to cierpienie? Jak potrafimy przyjmować wolę Bożą? Ja myślę, że są różnego rodzaju cierpienia. Fizyczne, psychiczne, myślę, że może moralne, ale myślę, że jednym z takich największych cierpień jest także brak Boga w moim życiu. Kiedyś ojciec Jordan powiedział, że dzieła Boże dojrzewają w cieniu krzyża. A ja myślę, że tak naprawdę także dzieła Boże dojrzewają. To cierpienie nas udoskonala i zbawia. I myślę, że tą myślą chciałem zakończyć moją wypowiedź. I serdecznie dziękuję, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, Panie Piotrze, z Panem Bogiem.
No, pozdrawiam Piotra ze Jeziora, znanego mi. Cieszę się, że jako młody człowiek mówisz o pokorze, bo najczęściej nie bardzo młodość ma wiele wspólnego z pokorą, bo zazwyczaj młody człowiek chce pokazać swoim, że jest piękny, młody, silny. Rzeczywiście cierpienie uczy pokory, bo ostatnio też ksiądz kapelan, mój kolega, mówił, że właśnie w tym samym pokoju leży kapłan, leży pan profesor i leży zwykły, prosty rolnik. I to cierpienie właściwie ich zjednoczyło i oni właśnie, i każdego uczy pokory. I tego człowieka, który jest bardzo mądry, wykształcony, ten, który jako kapłan otrzymał szczególną misję od Chrystusa i wybranie i powołanie, i tego zwykłego człowieka prostego, który ciężko, solidnie pracuje na chleb dla swojej rodziny. Rzeczywiście to jest pokora, bo ono też nas zrównuje, bo patrzyliśmy na Ojca Świętego i Jego też nie ominęło cierpienie, także to nie jest ono, zależy od tego, ile kto ma, czy jest bogaty, czy jest biedny, czy jest wykształcony, czy jest prostym człowiekiem niewykształconym. Ono przychodzi i ono wtedy rzeczywiście to jest taka lekcja pokory dla każdego. Dlatego cieszę się, że ty jako młody człowiek widzisz właśnie tak cierpienie. I często właśnie przychodząc to cierpienie w młodym wieku, chyba może trudniej je przyjąć, bo w starszym wieku ludzie jakoś może bardziej się godzą, chociaż też chcieliby być daleko od cierpienia, ale młodemu człowiekowi może ciężej się z tą pokorą i cierpienia przyjąć.
Czas nam się kończy. Drodzy Państwo, dziękujemy za wszystkie telefony. Drodzy radiosłuchacze, i jeszcze nasi goście parę słów powiedzą. Proszę bardzo.
Ja jeszcze chciałam na zakończenie takie jedno zdanie, dwa właściwie, z miesięcznika Różaniec, że ostatecznie cierpienie pozostaje wielką tajemnicą. I poza Chrystusem jest ono nierozwiązywalną zagadką, ale uczeń ufa swemu Panu na dobre i na złe, i w życiu, i w śmierci. I tego z całego serca wszystkim radiosłuchaczom życzę.
Zamieściliśmy też w Różańcu fragment listu apostolskiego o chrześcijańskim sensie cierpienia Jana Pawła II i pozwolę sobie krótki fragment przytoczyć. Człowiek w cierpieniu staje się całkowicie nowym człowiekiem. Znajduje jakby nową miarę całego swojego życia i powołania. Odkrycie to jest szczególnym potwierdzeniem wielkości duchowej, która w człowieku całkiem niewspółmiernie przerasta ciało. Wówczas, gdy to ciało jest głęboko chore, całkowicie niesprawne, a człowiek jakby niezdolny do życia i do działania, owa wewnętrzna dojrzałość i wielkość duchowa tym bardziej jeszcze się uwydatnia, stanowiąc przejmującą lekcję dla ludzi zdrowych i normalnych.
Bóg zapłać.
I przypomniał mi się z nowicjatu 1952 rok. Magistrem był ksiądz Leon Cieślak. 15 sierpnia odszedł do Pana, mając 39 lat, i napisał taką książeczkę Uśmiech dziecka. To taka książeczka o rozwoju życia duchowego. I kończy się ta refleksja o życiu duchowym takim zdaniem: w krzyżu ma swe źródło najgłębszy uśmiech dziecka. I to mi tak zostało i towarzyszy. W krzyżu ma najgłębszy źródło uśmiech dziecka. Jak ostatnio w telewizji Trwam oglądałem program pani Aldony, jestem zachwycony wciąż tym programem. Krzyż w kulturze, pani doktor etnograf. I ona miała przez cały czas uśmiech. I tak promieniowała. I między innymi właśnie ona, naukowiec, mówiąc o krzyżu w kulturze polskiej, nie tylko polskiej, powiedział, że właśnie w krzyżu znajduje uśmiech. Bóg uśmiechnął się z krzyża. To, co do siostry Faustyny powie: gdy konałem na krzyżu, nie myślałem o sobie. I to jest dar rzeczywiście takiej miłości, która nie myśli o sobie, dlatego oddała życie za ciebie i za mnie.
Serdecznie dziękujemy redaktorom miesięcznika Różaniec, księdzu Feliksowi Folejewskiemu. Serdecznie Bóg zapłać. Księdzu Szymonowi Musze Bóg zapłać. Siostrze Wiolecie Ostrowskiej dziękujemy. I pani Danucie Krawczyk. Dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych. Dziękujemy naszym gościom z Warszawy, redaktorom miesięcznika Różaniec, księdzu Feliksowi Folejewskiemu. Serdeczny Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Księdzu Szymonowi Musze Bóg zapłać, księdzu.
Bóg zapłać serdecznie.
Siostrze Wiolecie Ostrowskiej.
Bóg zapłać.
I pani Dorocie Krawczyk.
Bóg zapłać.
Drodzy Państwo, do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.